W sobotę 29 tygodnia zwykłego, w pierwszym czytaniu, mamy początek 4 rozdziału listu świętego Pawła do Efezjan. Paweł mówi o Kościele, o wspólnocie wierzących. To jest bardzo taki drogi koncept dla świętemu Pawłowi, że Kościół to jest ciało Chrystusa, że członkowie Kościoła wszyscy razem, napełnieni Duchem Świętym, zjednoczeni przez Ducha Świętego, przez więź, którą daje Duch Święty, stanowią ciało Chrystusa. Dawniej mieliśmy w Kościele też mistyczne, ale jest to w jakiś sposób tajemniczy, ale prawdziwy, ciało Chrystusa. Więc Paweł mówi dzisiaj tak, że każdemu z nas, czyli każdemu z osób wierzących, z każdemu przynależących do Kościoła, została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Chodzi o to, że każdy ma inną łaskę. Dla budowania ciała Chrystusowego każdy ma jakiś inny dar. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Tutaj akcent jest właśnie na to, że rozdał dary, że wylał łaski, dał konkretne łaski. Dlatego każdy z nas jest powołany do konkretnych rzeczy. Ten, który... Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi. Tutaj mogą być interpretacje takie, że Bóg, Syn Boży, przyjął ludzkie ciało. Te niższe części ziemi to jest po prostu ziemia w stosunku do nieba, albo że to, co wyznajemy w składzie apostolskim, że wstąpił do piekieł, że śmierć to było zanurzenie Jezusa w otchłań, gdzie Jego miłość dociera do wszędzie. Nie ma miejsca, nie ma stanu w świecie, gdzie by nie było Jego miłości. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa. I dlatego po swojej śmierci, po swoim wstąpieniu do otchłani, zmartwychwstaje, idzie do Boga. Ale też chodzi o to, że kiedy idzie do Boga, kiedy wstępuje, to zabiera nas ze sobą. On też... Ten, który wstąpił, jest tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. To słowo napełnić może oznaczać, że objąć pełnię władzy, ale też oznacza, że Chrystus napełnia swoją łaską, swoją miłością wszystko to, co dotychczas było jakby naczyniem na miłość. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Znaczy w tej wspólnocie Kościoła, w Kościele, każdy ma swoją rolę po to, żeby ta wspólnota mogła żyć, funkcjonować, żeby była Kościołem. Muszą być ci, którzy są apostołami, na których się wszystko opiera, od których się wszystko zaczyna. Prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, no to są ci, którzy w tamtej wspólnocie Kościoła mieli swoje konkretne funkcje. Tak jak dzisiaj mamy w Kościele funkcje, podział ról, podział obowiązków, podział funkcji. Wtedy były to konkretne też posługi. Aby przysposobili świętych do wykonywania posługi. Jakby rolą tych ludzi odpowiedzialnych w Kościele jest posługa wszystkim pozostałym, całej wspólnocie Kościoła. Aby przysposobili do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego. Żeby Kościół mógł być ciałem Chrystusa, czyli budować sobą ciało Chrystusa, No to trzeba przeżywać swoje życie zgodnie z Ewangelią, zgodnie z Bożymi przykazaniami, nawracać się. No, jest część, która jest doktryną, część, która jest moralnością i to buduje Kościół. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Znaczy, przybliżamy się jako Kościół, jako wspólnota Kościoła. Cały czas przybliżamy się, jeżeli oczywiście chcemy, jeżeli nam zależy, jeżeli próbujemy, do tego, żeby coraz bardziej poznawać. Poznawać w znaczeniu biblijnym oznacza też kochać. Jakby poznaje się Chrystusa przez miłość i poznanie Chrystusa owocuje miłością. I wtedy ten człowiek staje się doskonały do miary wielkości według pełni Chrystusa. Miłość jest tym, co sprawia, że poznajemy Chrystusa i stajemy się doskonali. Kiedy Jezus mówi, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały, to zaraz potem mówi, że deszcz pada na dobrych i na złych, i słońce świeci dla dobrych i dla złych. To znaczy, że miłość Boga daje się wszystkim. I tym, którzy chcą, i tym, którzy nie chcą, dobrym i złym. I to jest doskonałość miłości. I my też dojdziemy do takiej doskonałości na miarę daru Chrystusowego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. I Paweł tłumaczy dalej, chodzi o to, abyśmy nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi. Do Efezu i do innych miejscowości, do których przybywał Paweł, przybywali też różni fałszywi apostołowie, ludzie, którzy się uważali za apostołów, albo ludzie pyszni, którzy uważali, że mędrkowali, mieli swoje jakieś teorie, którymi wprowadzali w zamęt wspólnoty ówczesne wierzących, wspólnoty Kościoła. Więc Paweł mówi, że właśnie to poznanie Chrystusa dzięki temu, że każdy się bierze odpowiedzialność za swoją rolę w Kościele, prowadzi do takiej znajomości Boga, gdzie już nie może nam zaszkodzić każdy powiew nauki, skutek oszustwa ze strony ludzi, przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, aby wszystko wzrastało ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi, w tej wizji Kościoła, jako ludzkiego ciała. Chrystus jest często przedstawiany jako głowa tego ciała, jako ten, który rządzi, decyduje, który stanowi, no tak jak w organizmie człowieka, że głowa jest najważniejszym organem. Tak, to wizja ciała, głowy i ciała. Chrystus, Kościół. Chrystus, w innej wizji jest on jest oblubieńcem. Kościół, czyli wspólnota wierzących, jest oblubienicą. Albo u świętego Piotra Kościół jest domem zbudowanym z żywych kamieni. To znaczy, Kościół jest domem, ale żywymi kamieniami są chrześcijanie. No to u Pawła Kościół jest ciałem Chrystusa. Chrystus jest głową, a wierzący są ciałem, czyli to są te różne członki, w których każdy jest potrzebny. Od niego poczynając, całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności, więzią umocniającą każdy z członków, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu do budowania siebie w miłości. Kościół buduje siebie w miłości i żeby Kościół budował siebie w miłości ku pełni Chrystusa, no, każdy chrześcijanin musi sam siebie budować w miłości, a jednocześnie budować siebie w relacji z innymi. W dzisiejszej Ewangelii Jezus natomiast zaprzecza takiemu poglądowi powszechnemu, że nieszczęście to musi być kara za grzechy. Tu jest historia jakiejś grupy Galilejczyków, którzy składając ofiary Bogu, zostali zaskoczeni przez Rzymian. Być może to byli jacyś zeloci, jacyś no właśnie bojownicy jakiegoś przeciwko Rzymianom. I Rzymianie ich wybili. Więc pokusa myślenia jest taka, że oni zostali zabici, ponieważ albo źle składali te ofiary, albo byli nieczyści, byli grzesznikami. A pozostali ocaleli, dlatego że byli lepsi od nich. A Jezus właśnie mówi, że nie ma takiego prostego przełożenia. Czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, niż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nie ma łatwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego jednym zdarzają się nieszczęścia, a innym nie. Bardzo często zresztą, nawet w Starym Testamencie już są historie i pytania, które ludzie sobie zadają, jak to jest, że niewinni cierpią, a ludziom złym się powodzi dobrze do końca swoich dni. I Jezus zaprzecza właśnie dzisiaj takiemu uproszczonemu poglądowi, że wszystko jest karą albo nagrodą już tutaj w tym życiu. Nie, są rzeczy, których my nie potrafimy zrozumieć, które są dopiero wyrokami Bożymi nieodgadnionymi dla nas, ale ważniejsze jest to drugie wezwanie. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Że śmierć staje się śmiercią wieczną dla kogoś, kto nie nawraca się do Boga. To jest prawdziwa przestroga. Że ten znak śmierci, który jest znakiem właśnie tego, który polega na tym, że ci Galilejczycy zginęli z ręki Rzymian, albo zawaliła się wieża na przypadkowych przechodniów. Jest to znak dla wszystkich pozostałych, że wy też możecie zginąć w taki sposób ostateczny, jeżeli się nie nawrócicie. I jest to przypowieść Jezusa o figowcu, który nie przynosi owoców. Z jednej strony tym figowcem jest właśnie naród Izraela, do którego przychodzi Jezus i jeszcze daje mu szansę, ale to możemy odnieść zawsze do samych siebie, do naszych wspólnot, że mamy jeszcze czas. I tu jest to też ten obraz taki ciekawy, że ten ogrodnik mówi, że ja go okopię, obłożę nawozem, czyli obłożę gnojem, obłożę obornikiem, znaczy obłożę czymś śmierdzącym i może wyda owoc. I czasem jest tak rzeczywiście w życiu, że dopiero jak spadają na nas właśnie nieszczęścia, właśnie różne rzeczy takie, które odbierają nam wygodę życia, dopiero wtedy zaczynamy się nawracać, dopiero wtedy zaczynamy myśleć poważnie o życiu. A kończy ten ogrodnik, a jeśli nie w przyszłości, możesz go wyciąć. To znaczy, jeżeli mimo wszystkich zabiegów Boga człowiek się nie nawraca, no to jest już jego wyborem także to, że będzie wycięty, że nie odziedziczy Królestwa Bożego. I no, to jest ten dramatyzm Ewangelii, że Jezus przynosi zbawienie, Jezus przynosi szczęście wieczne, ale jeżeli ktoś uporczywie odrzuca, no to wtedy musi się liczyć, że konsekwencją będzie no, to, co Jezus dzisiaj mówi. Wszyscy podobnie zginiecie. Więc nawracajmy się przez miłość. Każdy według swojego daru, według swojego stanu, według swojego powołania w Kościele. Naszym nawróceniem, naszą miłością budujemy ciało Chrystusa, Kościół.